Marcina w studio. Poranka wnet pojawił się sympatyczny gość, Marian Kowalski, kiedyś kandydat na prezydenta Ruchu Narodowego, teraz komentator i obserwator sceny politycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystko się zgadza. No to my dzisiaj cały dzień opowiadamy o Putinie. Sam Putin nam się wprosił na antenę, chociaż niezbyt kulturalnie, niezbyt grzecznie. Seria pięciu wypowiedzi, wszystkie mało przychylne i mało prawdziwe wobec Polski. O co chodzi Władimirowi Putinowi? Pan wie, pan się domyśla, czy pan nie wie?
No i tutaj o to samo chodzi panu Putinowi, co chodziło panu Stalinowi i poprzednikom jeszcze noszącym koronę na głowie. Także Rosja wiadomo, że jest państwem bandyckim, pasożytem naszej cywilizacji. I Polska jest pierwszym dużym łakomym kąskiem w każdym, że tak powiem, systemie rządów Rosji. I bez tego nie mogą zaspokoić swoich ambicji politycznych przywódcy rosyjscy. A tak naprawdę to bardzo dobrze się wpisuje Putin w te sekwencje wydarzeń w Polsce, bo nie wiem, czy tutaj akurat zostało wyłowione takie zdanie z jego tej konferencji prasowej. Powiedział, że wojska te radzieckie, no ja mówię rosyjskie, wkroczyły do Polski we wrześniu 1939 roku, bo rząd polski stracił kontrolę nad armią. Tak powiedział Putin. Ciekaw jestem, co zrobi, a gdy stwierdzi, że rząd polski stracił kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości.
No, czy też nie będzie potrzebnej interwencji wojsk.
I teraz to się układa w logiczną całość. Ci, którzy krzyczą, że jest tam dewastowany system sprawiedliwości, a no to czy nie robią tego tak sami z siebie, albo że tak powiem w zgodzie i w porozumieniu?
Chociaż polski rząd twierdzi, że, i może ma rację, że odzyskuje dopiero jaką taką kontrolę nad systemem, nad wymiarem sprawiedliwości, nad systemem sądownictwa w Polsce. Daj Boże. To jest tak, że polskie państwo powinno na takie słowa Putina reagować, czy powinniśmy to puszczać mimo uszu?
Nie można puszczać koło uszu i trzeba natychmiast to wpisywać w kontekst historyczny. Tego typu wypowiedzi no, można w zestawieniu podać z wypowiedziami Hitlera z wiosny 1939 roku. Przecież cały ruch nazistowski wyrósł akurat z takiego pielęgnowania w narodzie niemieckim poczucia krzywdy po traktacie wersalskim. I to już pod koniec lat 30. doprowadziło do odpowiednich nastrojów w Niemczech. I tak samo przecież pan Putin powiedział w roku 2009, że rozpad Związku Radzieckiego był największym nieszczęściem XX wieku. No dla nas Polaków to chyba było jedno z większych szczęść akurat. Czyli widać, że on tutaj wkłada kij w mrowisko, ale natychmiast trzeba, jak mówię, pokazywać, że to on idzie w relację faszystowską, nazistowską, bo on tak często broni świat przed faszyzmem wciąż i tutaj by było nie na rękę zderzyć go z tym, co mówił Hitler.
Dzisiaj w Poranku Wnet Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, mówił, że w zasadzie popiera oświadczenie prezesa Rady Ministrów, ale że Polska trochę jest sama sobie winna, bo no właśnie, nie zaprosiła Putina ani na rocznicę 1 września, ani na rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.
Jeszcze by tego brakowało. Widać, że Konfederacja idzie nachalnie w stronę tą prorosyjską, reprezentuje opcję prorosyjską w Polsce. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Konfederacja jest partią prorosyjską w Polsce.
Jest partią prorosyjską, ale no, oficjalnie nie popiera tego, co powiedział prezydent Putin. Oficjalnie popiera rząd Rzeczypospolitej.
Proszę zapytać działaczy Konfederacji, jakie zajmowali stanowisko po Smoleńsku.
A jakie to było?
Żadne.
To znaczy?
Udawali, że Polacy nic się nie stało, tak jak Platforma.
Tak jak Platforma teraz mówi, przynajmniej pan prezes Winnicki mówi, podobnie jak dziennikarze Gazety Wyborczej, w ten sam ton uderzają, że polska dyplomacja jest niesprawna i sama doprowadziła do wypowiedzi Władimira Putina.
No to ja nie muszę tego komentować. Przestrzegałem, że to pójdzie w tą stronę. Mówiłem, że jednak osoby ze służb, które kręciły się przy działaczach niektórych Konfederacji, no tutaj mówiąc krótko, będą teraz zbierać swoje żniwo. Zresztą same głosowania w Sejmie będą potwierdzały, że Konfederacja jest lojalnym sojusznikiem Platformy Obywatelskiej.
Konfederacja to jest twór, który wyrósł na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, tak przynajmniej się sytuuje na mapie politycznej. Twór, który przebojem trochę wszedł do Sejmu, niewiele osób wierzyło, że uda się tej formacji, tej koalicji przekroczyć próg wyborczy, tymczasem przekroczyła, uzyskała ponad 1 000 000 głosów i zagościła być może na stałe na naszej scenie politycznej. To jest wyrazem czego? Kto pozwolił?
Z jednej strony to jest brak orientacji wyborców, bo wielu, którzy głosowało czy na Kukiza, czy na Konfederację, mówię, to jest ten sam efekt. Czyli służby sytuują pewne ugrupowania po to, żeby w razie czego odebrać władzę Prawu i Sprawiedliwości, tak jak to zrobiła kiedyś Liga Polskich Rodzin Giertycha. On też był takim bardziej na prawo, potem okazało się, że był najsłabszym elementem układu władzy. Z Kukizem się nie powiodło, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie potrzebowało koalicjanta. Ja mówię, to był po to Kukiz, żeby obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak zacznie coś tam dłubać w systemie. Teraz Konfederacja no wprawdzie nie jest potrzebna jako sojusznik, a na szczęście Prawa i Sprawiedliwości jest zaciekłym wrogiem. A najgorsze jest to, że Konfederacja jest jawnie antyamerykańska i to zwłaszcza za rządów Donalda Trumpa, który jak wiadomo jest solą wokół światowego lewactwa.
Ale z drugiej strony jest tak, że wiele osób mówi, że to Prawo i Sprawiedliwość za bardzo poszło do centrum, że dało przestrzeń dla takiej bardziej radykalnej prawicy.
No być może tak jest. Ja uważam, że jednak Prawo i Sprawiedliwość, zwłaszcza po tym zwycięstwie teraz, które potwierdziło, że to poprzednie to nie było incydentalne, powinno, że tak powiem, zaspokoić apetyty, że tak powiem, bardziej takiego zdecydowanego elektoratu, zwłaszcza w sprawach gospodarczych. Czyli ja mówię cały czas tutaj z tym ZUS-em, prawda, robić porządek, obniżać podatki, zwłaszcza polskim małym firmom i tak dalej, czyli zacząć pozwalać Polakom zarabiać prawdziwe pieniądze i to będzie docenione.
No niektórzy mówią, że nie program, a spisek polityczny ma być metodą na Konfederację. W roku 2014 powstała Konfederacja Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz to stowarzyszenie zdaje się ożyło. Jak to wygląda? Pan jest szefem spisku, czy nie?
No, to ja się, jak mówię, dość słuchać konfederackich mediów, a to człowiek się dowie o wielu wspaniałych spiskach, nawet o tych, w których nie uczestniczy, a podobno jest ich inicjatorem. Także to bardzo czułem się doceniony, aczkolwiek zaskoczony.
To co to za historia? Opowiedzmy.
No, grupa takich działaczy narodowych, którzy byli marginalizowani w Ruchu Narodowym, a już tam w roku 2013-2014 no, stwierdzili, że tutaj nie po drodze im założyli taką konfederację, w której nie uczestniczyłem. I to, powiedzmy, to funkcjonowało od roku 2014. Dzisiaj doszło do odkrycia, że został zawiązany spisek, jakaś konfederacja ma odbierać głosy konfederacji. Mało tego, ja się dowiedziałem, że mam kandydować na prezydenta, żeby jeszcze Bosakowi odebrać głosów.
A tak będzie?
Nie, ale powiem szczerze, że to mnie zainteresowała taka koncepcja. Nie, to jest oczywiście...
Nie planują powtórzyć wyścigu z roku 2010?
Nie widzę takiego sensu. Uważam, że zwycięstwo obecnego prezydenta w pierwszej turze powinno być spektakularne. I nie ma co się bawić w jakiekolwiek tutaj szacherki, macherki, żeby przekazać poparcie.
A jest jakaś szansa, że wystartuje lista Konfederacja Rzeczpospolitej Polskiej obok Konfederacji
tej... Ja nic nie wiem na ten temat i, że tak powiem, to raczej jest wątpliwe. Ja nie wiem i...
Nie ma takich pomysłów.
Ja nie realizuję tego projektu, wbrew temu, co to całe towarzystwo opowiada za bzdury. Ale dlaczego doszło do takiej sytuacji, że ta Konfederacja wtedy powstała? Otóż Robert Winnicki i to najbliższe jego otoczenie, czyli dawni działacze, wychowankowie Romana Giertycha, byli niechętni dzieleniem się władzą partii. Zaowocowało to tym, że w czasie kampanii prezydenckiej, w której brałem udział, na przykład w Poznaniu nie było żadnych struktur, a głównie ci konfederaci, prawda, to było środowisko wielkopolskie. I ja pojechałem do Poznania. Nie było żadnego spotkania. Wysiadłem na stacji, nikt się mu nie zainteresował w ramach kampanii prezydenckiej. Także tego doprowadził Winnicki, że rozmontował struktury, żeby mieć jakąkolwiek władzę, a ci ludzie tam sobie działali jako konfederacja. No, dla nich nie było miejsca w Ruchu Narodowym. Także trudno mieć na nich pretensje, że nadal są.
Jest takie stowarzyszenie. Pytanie, czy ono wystartuje w wyborach, czy nie, to jest pytanie na
przyszłość.
Nie,
no generalnie naszą taką ideą jest to, żeby obóz Zjednoczonej Prawicy nabrał rumieńców, także żeby jakąś tam miał czwartą nogę w postaci takich działaczy związanych kiedyś podkreślam, z Unią Polityki Realnej czy z Ruchem Narodowym.
To żeby mieć tą czwartą nogę, nie wystarczą tylko działacze z zewnątrz, ale także poparcie kogoś wewnątrz.
W PiS-ie?
Tak.
No, zainteresowany współpracą jest Antoni Macierewicz, ale podkreślam, tu nie ma mowy o tworzeniu jakiejś tam partii politycznej nowej czy czegoś takiego. To zupełnie jest niepotrzebne.
Ale to jest tak, że pan jest w kontakcie z panem ministrem Macierewiczem, żeby budować tą czwartą narodową nogę.
Ale ja jeszcze w roku, pamiętam, po upadku rządu Jana Olszewskiego, no to współorganizowałem spotkanie w Lublinie Antoniego Macierewicza, taki otwarty, gdy już przestał być ministrem. Także ja tam jakąś tam sympatię do Antoniego Macierewicza mam od dawna i jak mogłem, to tam słowem go wspierałem, nawet w najtrudniejszych momentach, gdy został osamotniony w sprawie smoleńskiej.
Ale ta sympatia przekuwa, po pierwsze, czy wytrzymała próbę czasu, a po drugie, czy się przekuła w jakąś współpracę obecnie?
No,
czy jest podstawą współpracy?
Zobaczymy, jaka będzie tutaj potrzeba, żeby po prostu nie siać fermentu, a jak mówię, żeby obóz Zjednoczonej Prawicy był wzmocniony i zwłaszcza, żeby zaczął realizować coraz śmielsze programy polityczne.
Antoni Macierewicz czuje taką potrzebę, żeby budować tą czwartą nogę?
Ja myślę, że w Antoni Macierewiczu jest wielki potencjał jeszcze.
Ale czy jest wola?
jak potencjał, to i wola. To jest człowiek, który jak ma potencjał, to i wolę.
Ale jak rozumiem, budowanie nie formacji politycznej, tylko jakiegoś stowarzyszenia. Właśnie Konfederacja Rzeczpospolitej
Polskiej.
Nie,
ja powiem szczerze, nie jestem biurokratą. Dla mnie tam jakieś tytuły, prawda, i funkcje, statuty to są sprawy drugorzędne. Ważne jest, tak powiem, wola współpracy ludzi i ich skuteczność, a nie nadawanie sobie tabliczek na drzwiach.
A to wola już się wyraża w działaniu, już są spotkania, już się państwo zbieracie, rozmawiacie.
My się spotykamy, także ci działacze tej Konfederacji Narodowej oraz inni ludzie. Od dłuższego czasu mamy kontakt, no z niektórymi poznałem się w Ruchu Narodowym, z niektórymi wcześniej, z niektórymi dopiero teraz, ale to są ludzie, którzy powiedzmy sobie, no ponoszą ofiary zbycia, powiedzmy, po jakiejś stronie sceny politycznej, nie licząc na profity.
I to są ludzie, którzy mówią jasno, w naszym wyborze politycznym nie Konfederacja, my jako narodowcy mówimy Prawo i Sprawiedliwość.
No na pewno nie Konfederacja, która, jak mówię, jest przeciwna sojuszowi Polski ze Stanami Zjednoczonymi, militarnemu, prawda? A tutaj do pana Putina czują jakąś miętę dziwną, no to jest towarzysza zupełnie z naszej bajki. Dla nich nie ma miejsca w Ruchu Narodowym.
A w PiS-ie jest miejsce?
Dla nas?
Tak jest.
Zobaczymy. Ja nie oczekuję. My nie oczekujemy posad, nie oczekujemy jakichś tam profitów. Mamy jakiś tam, powiedzmy, potencjał, mamy znajomych, mamy zwolenników, mamy jakąś przestrzeń w mediach, prawda? I różne pomysły, które można realizować zupełnie, że tak powiem, za darmo. No, a myślę sobie, że duży obóz polityczny, prawicy, taki jak najszerszej, w Polsce trzeba cały czas budować.
Propozycja, jak rozumiem, jest na stole.
No,
zależy tylko od decyzji prezesa.
No my nie zamierzamy, że tak powiem, też tam się pchać, żeby ktoś poczuł, że tam jego plany są zakłócone, czy musi płacić alimenty od niefortunnych znajomości. Nie pchamy się, mówiąc krótko, aczkolwiek jest wola pracy.
Powiedział Marian Kowalski, kiedyś kandydat na prezydenta, a teraz działacz społeczny, komentator polityczny z Lublina, kandydat na prezydenta Lublina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, wesołego, szczęśliwego nowego roku.
Właśnie jeszcze o tym nie porozmawialiśmy, ale czas już nie starczy, bo to za chwilę, godzina 9, to znaczy, że przegląd prasy musi się pojawić na antenie Poranka Wnet i to już za chwilę będzie miało miejsce.
Autopromocja.
Przywitaj nowy rok z Radiem Wnet już od godziny 10. 1 stycznia Roman Zawadzki zaprezentuje muzykę klasyczną, Ela i Jerzy Mazol poprowadzą noworoczną listę nieprzebojów, Tomasz Krupa zakręci muzyczną ruletką, Paweł Pietkun przedstawi wiadomości z kosmosu, Tomasz Wybranowski podsunie noworoczne propozycje muzyczne, Jerzy Głuszyk zagra nie tylko muzykę country, Wojciech Piotr Kwiatek poprowadzi magazyn kulturalny Smaki i Niesmaki, a dzień zakończymy z muzyką progresywną. Słuchaj Radia Wnet.
Poniedziałek, 30 grudnia o godzinie 16 przypomnimy najważniejsze wydarzenia roku 2019 wybrane spośród telegrafów Kuriera Wnet. Miniony rok podsumują Jan Gromnicki i Jan Olencki.
Dzień dobry, tu Milo Kurtis. Zapraszam w każdy wtorek po poranku na moją audycję. Na początku był chaos. Jest to audycja, jak kiedyś się mówiło, słowno-muzyczna z przewagą muzyki. Tematy bardzo różne. Myślę, że was zainteresują. Zapraszam. Na początku był chaos.
To była autopromocja. Na przegląd prasy.
A w studio już jest Aleksander Wierzyński i jego tygodniki.
I tygodniki, ale najpierw gość z Francji, pan Zbigniew Stefanik. Witamy bardzo serdecznie. Co się dzieje nad Tamizą?
Witam państwa. A więc nad Tekwaną dzieje się bardzo wiele. 28 grudnia odbyły się kolejne demonstracje przeciwników reformy emerytalnej. Demonstracje w największych francuskich miastach, w tym Paryżu, gdzie doszło do chuligańskich ekscesów, jak również starć z policją. Podczas tych starć kilka osób zostało rannych. Został również ranny jeden z liderów żółtych kamizelek, Jérôme Rodriguez, po raz kolejny ranny. Został on już w tym roku, tak więc sytuacja nadal jest napięta. Strajki nad Tekwaną trwają nadal, w tym strajkują pracownicy transportów zbiorowych, pracownicy kolei, transportów lokalnych, jak również transportów krajowych. Wiadomo, iż doszło do pewnego porozumienia pomiędzy przedstawicielami opery paryskiej a rządzącymi. Z tego porozumienia ma wynikać, które dowiadujemy się w drugim obiegu, iż pracownicy opery paryskiej będą objęci reformą emerytalną, owszem, ale dopiero od roku 2022 i właściwie tylko ci, którzy podejmą pracę w Operze Paryskiej w roku 2022. Tak więc zdaje się, iż ten kompromis być może zmieni sytuację w Operze Paryskiej, gdzie jej pracownicy, jak i również artyści postanowili przyłączyć się do strajku. Przypominam, iż Opera Paryska, jak i również jej pracownicy korzystają ze statusu specjalnego emerytalnego od okresu Ludwika XIV, czyli od XIV wieku. Jednakże faktycznie spór o reformę emerytalną, jak i również kryzys społeczny nad Cekwaną trwa nadal. I należy spodziewać się kolejnych protestów i strajków również w okresie sylwestrowym, tak więc warto, aby ci, którzy zamierzają udać się na Cekwanę w okresie sylwestrowym, uwzględnili no, pewne utrudnienia, zakłócenia w przemieszczaniu się na Cekwaną, ponieważ z pewnością strajki na kolei nie tylko będą trwały w okresie sylwestrowym, z pewnością również w nowym roku. Wiadomo, iż już 7 stycznia przyszłego roku dojdzie do spotkania dwustronnego pomiędzy rządzącymi a przedstawicielami związków zawodowych, aby wypracować kompromis, który miałby zakończyć ten protest. Jednakże z drugiej strony związkowcy zapowiedzieli już kilka dni temu, iż organizują oni kolejny ogólnokrajowy protest 9 stycznia przyszłego roku.
To jeszcze jedno pytanie może dotyczące tego, co dzieje się między Polską a Rosją. Czy francuskie media w jakikolwiek sposób odnotowały wypowiedzi Władimira Putina?
Francuskie media faktycznie te kwestie odnotowują, jednakże zajmują się tym bardziej media specjalistyczne, które zajmują się polityką międzynarodową. Obecnie francuskie media koncentrują się głównie na kryzysie społecznym. Kryzysie, który właściwie przesłonił we Francji wszystko. Przesłonił on okres świąteczny, przesłonił on wszystko, co dzieje się właściwie od 5 grudnia tego roku nad Cekwaną. Warto również zwrócić uwagę, iż we Francji doszło do różnych anomalii klimatycznych w ostatnim czasie, no, które doprowadziły do wielomilionowych strat materialnych, ludzkich. Tak więc kryzys społeczny, jak i również anomalie klimatyczne, w tym zmiany klimatyczne, obecnie dominują we francuskich mediach.
Bardzo pięknie dziękujemy. Zbigniew Stefanik z nad Cekwany, ponieważ taka właśnie rzeka przepływa przez miasto Paryż. Bardzo pięknie dziękujemy panu.
Dziękuję bardzo.
A my, proszę państwa, do lektury tygodników. Więc dylemat jest taki. Mamy dwutygodniowe wydanie w okresie świątecznym, kiedy generalnie politycy są na urlopie, nic się nie dzieje. Ostatnia sesja parlamentu przed świętami i trzeba zapełnić kilkadziesiąt stron druku jakimiś znaczkami, żeby to miało sens. Więc patrzymy, jak wywiązali się z tego zadania dziennikarze tygodnika w sieci. Tutaj mamy na przykład czterostronnicową szopkę w autorstwa Krzysztofa Fezeta. Duży opis Marka Pyzy i Marcina Wikło na temat kandydatury Szymona Hołowni. Skromny, ale nawet nieco ślamazarny start kampanii Szymona Hołowni jest dokładnie zaplanowany na impet. Czas nadejdzie już niedługo. Zobaczymy wielkie pieniądze i wykreowanego za nie kandydata na prezydenta, innego od wszystkich. No i czytamy. Kim pan jest, panie Hołownia? Nikt się go nie boi. Księża, minister i PR-owcy to są śródtytuły tego tekstu. Wywiad Dorota Łosiewicz przeprowadziła z Piotrem Glińskim na temat nastawienia artystów do władzy i działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A dzieje się dużo w tej dziedzinie, między innymi budowane jest Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej. Każdy, kto przejeżdża tamtędy, może rzucić okiem. No i podsumowania. To jest najprostsze. Podsumowania roku. Stanisław Janecki, wywiad z doktorem Mirosławem Szarkiem Michała Karnowskiego. To jest wywiad na temat działań IPN-u i tego, jak dzisiaj jest definiowana polskość, wywiad z ambasadorem Niemiec, wywiad z Karolem Szymańskim, ministrem do spraw europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To jeden z bardzo ciekawych i moim zdaniem niedostatecznie obecnych w debacie publicznej polityków. Marek Budzisz będzie za chwilkę w studio, więc nie będziemy państwu zdradzać tematu tekstu, ale jest o nowym pomyśle Ukrainy, władz Ukrainy, co zrobić z konfliktem w Donbasie i co zrobić, by ten konflikt w Donbasie nie utrudnił integracji europejskiej i odbudowy gospodarczej tego kraju. Sukcesy dwudziestolecia międzywojennego z postaciami głównych bohaterów tamtych czasów. Aleksandra Rybińska podsumowuje rok między innymi stwierdzeniem, że kalafior jest symbolem kolonializmu, przynajmniej zdaniem Aleksandry Ocasio-Cortez, ta mądra i przewidująca polityk Partii Demokratycznej, no, łamie standardy rzeczy, które do tej pory uznawaliśmy za oczywiste. O tym, czy da radę Boeing, czy model 737 Max nie przewróci tej firmy, Dawid Konrad Kołodziejski. No to teraz, proszę Państwa, co nas czeka w tygodniku do rzeczy, również wydanie specjalne na Nowy Rok. Wybory prezydenckie nas czekają w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. O Janie Śpiewaku pisze Piotr Semka, bardzo ciekawie w komentarzu. Ciekawie i krótko to są. Tak wyglądają teksty tego autora. Piotr Semka, trochę dłużej o prezydencie Andrzeju Dudzie, chmury i chmurki, rok prawdy dla Andrzeja Dudy. Rafał Ziemkiewicz stawia tezę, że Andrzej Duda najprawdopodobniej będzie prezydentem po wyborach wiosennych. Tak samo twierdzi Łukasz Warzecha, który uważa, że obóz władzy będzie chciał wypromować kandydata lewicy, po to, by Andrzej Duda go łatwo pokonał. Tomasz Terlikowski zajmuje się swoim kolegą po katolickim piórze, czyli Szymonie Hołowni.
A, bo tu jeszcze mamy wybory prezydenckie w Stanach i tak ten numer tygodnika do rzeczy jest prezydencki. Powinien być prezydencki numer tygodnika do rzeczy, jeżeli państwo się wybiorą do kiosków, to tam ile tak tych stron jest? 15 stron o wyborach prezydenckich w Polsce i w Stanach można się naczytać.
Ale jeżeli już musimy czytać, to polecam czytanie rozmów z Markiem Chodakiewiczem, amerykańskim naukowcem, historykiem, człowiekiem, który tam prowadzi bardzo ciekawe badanie, bardzo ciekawe szkolenia na temat tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i tych relacji polsko-amerykańskich oraz relacji prezydenta Donalda Trumpa z Polską. Jeżeli ten polityk wygra wybory, no to może być bardzo ciekawie. O dwóch sośnierzach pisze Tomasz Cukiernik, ojciec i syn w parlamencie, Andrzej Sośnierz i Dobromir Sośnierz po dwóch stronach polityki, jeden w Konfederacji, drugi w Prawie i Sprawiedliwości. Poglądy
to
bardzo podobne.
W porozumieniu Jarosława Gowina.
Tak. Czy to zmienia wiele?
No, to zależy, jaki będzie dalszy los koalicji rządzącej.
To prawda? A szykuje się coś?
Nie wiem nic jeszcze, nie wiem nic. Nic nie mogę państwu obiecać, ale wiem, że przyszły rok będzie emocjonujący także za sprawą tygodników.
Tak? I tym, proszę państwa, stwierdzeniem musimy zakończyć w takim razie ten przegląd.
11, ale zachęcamy, żeby udać się do kiosków, bo
to jest
tygodniki
kilogram tekstu, który...
Kilogram tekstu, jak ktoś będzie na przykład jechał pociągiem nieprzyspieszonym relacji Przemyśl Szczecin, to myślę, że mu wystarczy na zabicie nudy pociągowej.
To jeszcze z tygodnika do rzeczy. Można się dowiedzieć bardzo wiele o Odessie. Adam Chlebowicz, duży reportaż o dzisiejszej Odessie. Duży jak duży, bo raptem dwie kolumny, czyli dwie strony tekstu. Mogło być więcej na temat tego miasta, bo tam jest bardzo wiele mało przez nas rozpoznawanych akcentów polskich. W dużej mierze Polacy byli twórcami tego miasta. Jego miejsce wzięło się w ogóle z pomysłu eksportu zboża do Włoch, ponieważ eksport przez Gdańsk był uniemożliwione
9.12. Informacje wrócą w Kurierze w Samopołudnie, na który już teraz państwa zaprasza Aleksander Wierzyński o godzinie 12.00, a my tymczasem mamy przed sobą Częstochowę.